witam Was serdecznie. Chyba wszyscy mnie znają, ale się przedstawię. Nazywam się Łukasz Klimek. Mam przyjemność głosić tutaj kazania od czasu do czasu. I dzisiaj będziemy mówili o poście i modlitwie. Szczególnie o poście. Zobaczycie, że jest to bardzo praktyczny temat i potężne narzędzie duchowe w naszym życiu. Zaczniemy od zdefiniowania tego, czym jest post. Trudno szukać tej definicji w Biblii, ale na podstawie właśnie wersetów biblijnych i miejsc, w których widzimy, że ludzie pościli, możemy zdefiniować post jako odmawianie sobie jedzenia ze względu na duchowe sprawy, najkrócej mówiąc. Post zawsze związany w Biblii był z jedzeniem i właśnie z odmawianiem sobie tego pokarmu. Ma to swoje przyczyny i ma to swoje potężne konsekwencje i przez to będę chciał Was przeprowadzić i pokazać. Czy mamy wiele przykładów ludzi w Biblii, którzy pościli, zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. Pamiętacie jakieś osoby, które pościły w Starym Testamencie? Dawid. Dawid pościł, podejrzewam, że wielokrotnie w psalmach o tym czytamy. Czytamy też w księgach Samuelowych o tym, jak Dawid pościł po grzechu z Betrzebą. 7 dni pościł. Niestety to ich dziecko zmarło. Jakieś jeszcze inne przykłady? Daniel pościł. Daniel, pamiętacie, w jakim celu pościł Daniel? Tak, Daniel pościł o Bożą łaskę dla jego narodu i po jego poście przyszedł do niego anioł z nieba i objawił mu rzeczy o końcu świata, czyli szukał rzeczy, możemy powiedzieć, tajemnych, tak? Czyli szukał woli Bożej i łaski Bożej dla jego ludu. Jakieś inne jeszcze przykłady? W Starym Testamencie nawet. Estera pościła. Słuchajcie, Estera pościła razem z całym narodem swoim izraelskim. O co? O uratowanie całego narodu izraelskiego przed śmiercią, tak? Przed pierwszym holokaustem, który miał się wydarzyć jeszcze w Starym Testamencie. Jakieś inne przykłady? Otóż słuchajcie, tych przykładów jest mnóstwo, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie mamy Dawida, o którym już wspomnieliśmy, mamy Daniela, który pościł. Mamy króla Achaba. Kojarzycie króla Achaba? Król Achab był najgorszym, jednym z najbardziej nikczemnym królem w historii Izraela. On przez całe swoje życie wraz ze swoją żoną, potem Izebel, byli naprawdę złymi władcami. Natomiast na końcu jego życia on się nawrócił, pokutował, pościł i Bóg nie zesłał w jego pokoleniu kary za to jego władanie złe. Mamy Ezdrasza, który szukał wybawienia i ochrony podczas podróży z Persji do ziemi Izraela, kiedy Babilon na nich napadł. On się modlił tam, to mamy w Ezdrasza w 8 rozdziale, on się modlił o ochronę na tą podróż do Izraela. Mamy Esterę, o której już wspomnieliśmy. Mamy ludzi w Niniwie, mieszkańców Niniwy, którzy pościli, bo pokutowali ze swoich grzechów, tak jak kazał im Jonasz. Mamy Nehemiasza, który okazał smutek, i żałobę właśnie wyrażał w poście. Okazał on tą żałobę, bo Jerozolima była zniszczona, jego mury były dziurawe i nie było tam jak żyć. Mamy też cały naród izraelski, słuchajcie, który pości w Księdze Sędziów o to, aby odnieść zwycięstwo w Biblii. Także widzimy, że tych przykładów postu, zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym, zaraz przejdziemy do Nowego, jest bardzo, bardzo dużo. Czyli widzimy, że post jest praktyką bardzo powszechną, wbrew pozorom w Biblii. Kto pościł w Nowym Testamencie? Jezus pościł 40 dni, zanim rozpoczął swoją służbę. Kto jeszcze pościł? Czy uczniowie Jezusa pościli? No właśnie. Sam Jezus mówi, w dwóch miejscach mówi o poście w Nowym Testamencie. W jednym mówi o tym, jak pościć i jak nie pościć. W drugim, jak zapytali go faryzeusze, dlaczego twoi uczniowie nie poszczą, powiedział im, bo ja to jestem, jak jest jeszcze pan młody, to na weselu się nie pości, tak? Także rzeczywiście zaczęli pościć, ale dopiero potem, jak Jezus już z nimi nie, jak Jezusa już z nimi nie było i mamy o tym mowę już w Dziejach Apostolskich, kiedy Barnaba i Paweł, jego dalsi uczniowie Jezusa, Barnaba i Paweł, też zakłada się, że prawdopodobnie z innymi apostołami pościli. I to mamy... I tutaj już szukam, mam w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale, 2-3 werset. Oni szukali mądrości Bożej i kierunku w dalszej służbie. Po tym poście, słuchajcie, Barnaba i Paweł udali się w pierwszą podróż misyjną na Cypr bodajże. Kto jeszcze pościł w Nowym Testamencie? Faryzeusze pościli, widzicie? Nie tylko uczniowie Jezusa, ale faryzeusze też pościli. I Jezus też im mówił, że pościcie tak i oddajecie dziesięcinę nawet z przypraw. Karolina? Słucham? Uczniowie Jana pościli w Nowym Testamencie, tak? I tutaj właśnie faryzeusze mówili, uczniowie Jana poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą. Słuchajcie, prorokini Anna też pościła. Pościła całe życie na przyjście Pana Jezusa. I w tych wszystkich postach, słuchajcie, widzimy cele, tak? Widzimy cel duchowy, dla którego ludzie pościli. W prorokini Anna pościła, jest napisane, ona pościła, żeby uwielbiać. Czyli post związany jest z uwielbieniem. Jeśli chcemy uwielbiać, możemy pościć. Apostołowie, tutaj właśnie Paweł, Barnaba, pościli po to, żeby szukać Bożej mądrości i kierunku swojej dalszej służby. Czyli jeśli jesteś w miejscu, w którym szukasz kierunku dla swojego życia, podjąć decyzję, to może post jest właśnie odpowiedzią na to. Paweł na drodze do Damaszku, kiedy spotkał się z Jezusem, on też po tej sytuacji przez 3 dni, kiedy jeszcze nie widział, nic nie jadł i nic nie pił. Także to był też jego post przed rozpoczęciem jego powołania, tak? Jakie było przedstawione dla niego, przygotowane dla niego w Biblii. Jezus 40 dni nie jadł, pościł na pustyni przed rozpoczęciem swojej służby. Tak? W Starym Testamencie jeszcze widzimy inne przykłady postu, jakby cele postu, do czego on był używany. Dawid pokutował za swoje grzechy, za swój grzech z Betrzebą. Daniel nie jadł w celu zrozumienia duchowej rzeczywistości wokół niego i poznania woli Bożej. Ezdrasz szukał wybawienia i ochrony podczas przejścia, podczas podróży, podczas niebezpieczeństwa. Estera modliła się przed śmiercią, modliła się i pościła, bo chciała ochronić swój cały naród, słuchajcie, przed śmiercią, przed wyrokiem śmierci, który został na nich wydany przez króla ówczesnego. Cała Niniwa pokutowała i pościła, żeby Bóg nie zesłał na nich kary. Nehemiasz okazywał smutek i przeżywał żałobę poszcząc. I naród izraelski, aby odnieść zwycięstwo w bitwie. Słuchajcie, są wszystkie przykłady tego, jak ludzie używali postu i w jakim kierunku miał ten post właśnie im służyć, w jakim celu miał im służyć. Ale wbrew temu, że jest tak wiele tych wersetów i miejsc w Biblii, które mówią nam o poście, to bardzo trudno jest znaleźć bezpośrednich wersetów, które wskazują nam, które mówią nam o tym, żeby pościć. W Nowym Testamencie, tak jak już powiedziałem, Jezus mówi o poście w szóstym rozdziale Ewangelii Mateusza, w 16 i 17 wersecie. Jest to część troszkę wyjęte z kontekstu, bo tam Jezus mówi o 3 rzeczach. Tutaj mówi, Jezus mówi o dawaniu, Jezus mówi o modlitwie i na końcu Jezus mówi o poście. Tutaj Jezus nie mówi idźcie i pośćcie, tylko mówi, w czasie postu nie przybierajcie ponurej miny. I potem w 17, a ty gdy pościsz, czyli on tutaj nie mówi jeśli pościsz, tylko gdy pościsz. W innych tłumaczeniach jest zwyczajnie napisane gdy pościsz, czyli Jezus jakby zakłada, że częścią życia chrześcijańskiego, oprócz dawania modlitwy, jest również post. Zakłada też o tej właśnie jałmużnie, że kiedy dajesz i kiedy się modlisz. Tak? Nie mamy bezpośredniego wskazania idź i pość, natomiast widzimy, że było to pod powszechną praktyką. I Jezus tutaj zakłada o tym, że co? Że Jego lud będzie pościł. Dlaczego? Zobaczymy dalej. W Starym Testamencie, słuchajcie, też nie ma miejsca wyraźnego i jasnego, w którym Bóg na przykład w 10 przykazaniach nie powiedział idźcie czy pościcie. Natomiast w Księdze Kapłańskiej w 3 Mojżeszowej, w 16 rozdziale, 19 werset, Bóg, Mojżesz przez nakazy Boga pokazuje im, w jaki sposób oni mają obchodzić święta żydowskie. Wiecie, że w judaizmie i Żydzi pościli tylko raz w roku mieli nakaz poszczenia. I to było święto przebłagania za grzechy, to było święto pojednania, to był Jom Kippur. I to był czas, kiedy oni, jedyny dzień w roku, w którym musieli pościć, to był post ścisły, nie mogli pić od wschodu słońca do zachodu słońca. W zasadzie 24, mówi się o 25 godzinach ten post miał trwać. I to jest jedyne miejsce, w którym Bóg, Mojżesz mówi o poście, natomiast też nie mówi w sposób wyraźny. Zobaczcie, co tutaj jest napisane. Będzie to dla was wieczystą ustawą. W miesiącu siódmym, w 10 dniu tego miesiąca ukorzycie się i nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Zarówno tubylcy, jak i cudzoziemcy zamieszkali wśród was. Tutaj nie ma użyte słowo będziecie pościć. Tutaj jest użyte słowo ukorzyć się. Słuchajcie, to słowo ukorzyć się, jak popatrzymy sobie na inne wersety i miejsca związane z postem, zwykle jest to słowo jest zamienne ze słowem pościć. Ukorzyć się znaczy pościć. I tu mamy bardzo praktyczny sposób właśnie, jak możemy ukorzyć się przed Bogiem. Wracając do Nowego Testamentu, mówiąc o poście i przejdźmy teraz właśnie od tego słowa, które jest synonimem w Biblii postu, czyli ukorzenie. Mamy kilka wersetów w Nowym Testamencie, które mówi o tym, żeby się ukorzyć przed Bogiem. Na przykład w pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale, 5:5, 1 Piotra 5:5. Podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyjmijcie postawę pokory względem siebie nawzajem, gdyż Bóg się pysznym przeciwstawia, lecz pokornym darzy łaską. I tutaj jest uniżcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w swoim czasie. To jest 6 werset następny potem. Widzimy tutaj bardzo mocny werset, który mówi o tym, że co? Że Bóg się pysznym przeciwstawia. Słuchajcie, nie chcemy mieć Boga przeciwko sobie w naszym życiu. I teraz tutaj jest jasno i wyraźnie powiedziane, że musisz się uniżać przed Bogiem, żeby nie być pysznym. W jaki sposób uniżać się przed Bogiem? No właśnie, między innymi poprzez post. Jezus wielokrotnie mówił o tym. W Mateusza w 23 i 12 rozdziale tego nie będzie wyświetlone, ale Jezus mówi, że kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie uniżał, będzie wywyższony. W Łukasza w 14 rozdziale Jezus uczył skromności. Pamiętacie, jak mówił, że jak przychodzisz na ucztę, nie siadaj w pierwszym rzędzie, bo cię mogą wyprosić, usiąść w najmniejszym miejscu. I też tutaj dalej jest Jezus to podsumowuje mówiąc, bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a każdy, kto się poniża, będzie wywyższony. W jaki sposób mamy się ukorzyć i poniżać? Właśnie poprzez post. I słuchajcie, te uniżenie i ukorzenie się jest jedną rzeczą, którą Bóg nie może za nas zrobić. On nie może nas zmusić do tego. To jest akt naszej woli. To jest coś, co my wybieramy, żeby się uniżyć. On może nas poniżyć. Sytuacja, w której się znajdujemy, może nas poniżyć. Inni ludzie mogą nas poniżyć. Natomiast, żeby się uniżyć, czyli okazać pokorę i skruchę, to jest coś, za co my jesteśmy odpowiedzialni. I coś, co my powinniśmy robić, a On nas do tego nie jest w stanie zmusić. To jest nasz akt woli. Słuchajcie, czemu służy to uniżenie? Uniżenie jest sprzeciwieniem się pychy, tak? Uniżenie jest synonimem też pokory. Jeśli wrócimy do początków świata, pamiętacie, jaki był pierwszy grzech? Pierwszy grzech było nieposłuszeństwo w ogrodzie Eden. Ale zanim, słuchajcie, to się wydarzyło, to już był diabeł w tym ogrodzie. Czyli to nieposłuszeństwo wcale nie było pierwszym grzechem. Możemy powiedzieć, że to był drugi grzech. Pierwszym grzechem już, jeszcze zanim powstał człowiek, była pycha. To co? Bo szatan, Lucyfer, sprzeciwił się Bogu i on powiedział, że ja też chcę tej chwały, którą ty masz, i nie godzę się na to, żeby tylko tobie ją oddawano. I w ten sposób sprzeciwił się Bogu. Tak? Czytamy o tym w różnych miejscach Starego Testamentu. Czyli pierwszym grzechem wcale nie było nieposłuszeństwo. Pierwszym grzechem, które popchnęło do nieposłuszeństwa szatana, to była pycha. I teraz widzimy, wracamy do Nowego Testamentu, w którym Jezus mówi, żeby się uniżać, żebyśmy zostali wywyższeni, a Piotr jeszcze mocniej mówi, że Bóg sprzeciwia się pysznym. I teraz widzimy potężne narzędzie do tego, żeby nie być pysznym w naszym życiu. Widzimy to narzędzie, które daje nam Bóg, czyli jest to post. Słuchajcie, post jest narzędziem, którego możemy używać w walce z wieloma rzeczami, między innymi z naszymi nałogami, z naszym zniewoleniem, z rzeczami, które nas zniewalają, z grzechem na przykład. Zobaczcie, w drugiej Kronik, w 7 rozdziale, od 12 do 15 wersetu, jest to miejsce, w którym Salomon wybudował świątynię i poświęcił ją Panu. I zaraz po tej modlitwie chwała Pana wstąpiła właśnie do świątyni i tam zamieszkała. I tutaj sam Bóg po tych wydarzeniach, oni tam celebrowali to prawie miesiąc, przychodzi Bóg we śnie do Salomona i mówi mu te słowa, które tutaj są napisane. Wtedy ukazał mu się Pan, było to w nocy, Pan powiedział: wysłuchałem twojej modlitwy i wybrałem sobie to miejsce na dom ofiary. Gdy zamknę niebiosa, tak że nie będzie deszczu, gdy rozkażę szarańczy, by objadła ziemię, lub gdy ześlę zaraz na mój lud, zarazem na mój lud, a mój lud, na którym wzywane jest moje imię, i tutaj uwaga, ukorzy się, ludzie zaczną modlić się, szukać mojej woli i zwrócą ze swoich błędnych dróg, to ja wysłucham ich z nieba, odpuszczę ich grzech i uzdrowię ziemię. Zobaczcie tutaj to słabo widać, natomiast zobaczcie tutaj kolejność, bo ta kolejność jest ważna, tak? Żeby przyszedł Bóg, żeby zamieszkał, żeby wysłuchiwał modlitw, bo w 15 czytamy, że odtąd moje oczy będą otwarte, a moje uszy będą uważne na modlitwę w tym miejscu. Zobaczcie, jaka to jest kolejność. Pierwszą rzeczą, która ma się wydarzyć do tego, żeby zstąpił Bóg i zamieszkał w tym miejscu, w tej świątyni, to jest ukorzy się. Czyli możemy tutaj napisać, jak możemy się ukorzyć przed Bogiem? Poprzez post. Poprzez odmówienie sobie jedzenia. Ukorzy się, potem ludzie zaczną się modlić. Potem ludzie zaczną szukać mojej woli i zawrócą ze swoich błędnych dróg. Te błędne drogi to jest błędne myślenie, te błędne drogi to jest błędne i złe zachowanie, które przynosi śmierć do naszego życia, czyli na przykład nałogi lub grzechy, z którymi się zmagamy. Słuchajcie, cały świat krzyczy o tym, że siłą woli możemy zniszczyć swoje nałogi, możemy sobie poradzić z naszymi, z czymś, z czym sobie nie radzimy, tylko musisz chcieć. Tak? To jest ta narracja, która jest w świecie. A w Biblii jest napisane, że co? Że najpierw musisz się ukorzyć. Czyli zacząć pościć. Musisz zacząć się modlić. To zawsze post i modlitwa, słuchajcie, idą w parze. One nigdy nie idą oddzielnie. Bo nie jedzenie bez modlitwy jest dietą. Post i modlitwa to są właśnie coś, co zawsze idzie w parze. I po co to robimy? Robimy to po to, żeby szukać Jego woli i żeby zawrócić z naszych błędnych dróg, czyli pokutować zwyczajnie. Pokutować za to, w którym miejscu jesteśmy, a nie powinniśmy być. Ale patrzcie, jaka piękna jest obietnica za tym. Patrzcie, do czego to wszystko prowadzi. To prowadzi do obecności Boga w naszym życiu. To prowadzi do tego, że Bóg zamieszka w tej świątyni, a jesteśmy nazwani w Nowym Testamencie świątynią Ducha Świętego. To prowadzi nas do tego, że Bóg będzie w nas mieszkał. Że będzie z nami miał społeczność. Patrzcie, co jest napisane właśnie dalej. Oto ja wysłucham ich z nieba, odpuszczę im grzech, uzdrowię ich ziemię. Czyli wszystkiego, czego będziesz się dotykał, będzie zdrowe, tak? Będzie obfitowało. Odtąd moje oczy będą otwarte, a moje uszy będą uważne na modlitwę w tym miejscu. To jest w kontekście modlitwy. Co jeśli my będziemy się modlić i pościć, a co jeśli Kościół, cały Kościół, nasza wspólnota będzie się modliła i pościła. Bóg tutaj obiecuje i mówi, patrzcie, odtąd moje oczy będą otwarte, a moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu. Wybrałem sobie bowiem i poświęciłem tę świątynię, aby na wieki pozostawało w niej moje imię. Widzicie, jakie potężne obietnice Bóg mówi, co się wydarzy, gdy się uniżymy przed Nim. Właśnie między innymi poprzez post. Słuchajcie, jakie są efekty postu? Co przynosi post? Najprostsze, co wam przychodzi do głowy. Pierwsza rzecz. Nie uduchawiajmy. Głód. Pierwszym efektem postu, słuchajcie, jest głód. A głód jest potężnym narzędziem w naszym życiu, w historii świata. Słuchajcie, głód jest siłą pociągową do wydarzeń, zarówno dobrych, jak i złych. I znamy historię głodów. Na szczęście nie doświadczyliśmy nigdy tego w naszej historii, ale znamy historię głodów opisywaną za czasów II wojny światowej, I wojny światowej, Stalina, ale znamy też historię głodów za czasów Biblii, kiedy miasta były oblężane i ludzie z braku jedzenia jedli zwierzęta i niestety też siebie nawzajem. Dzięki Bogu nie doświadczyliśmy nigdy głodu. Ale głód jest potężną siłą napędową zarówno do złego, jak i do dobrego w naszym życiu. I dlaczego mamy być głodni? Dlaczego mamy pościć? Dlatego, żeby w naszym życiu, żebyśmy byli głodni, żeby pragnienie z nas zbierało. Czego? Spotkania z Panem Bogiem. Patrzcie, Ezaw i Jakub. Ezaw, jak głód ma potężne konsekwencje. Ezaw był głodny i za miskę fasoli pozbawił się pierworództwa. A Jakub co zrobił? A Jakub za miskę fasoli, którą oddał, zyskał to błogosławieństwo, które do niego nie należało. Patrzcie, jak ten głód może być wykorzystany zarówno w złym kierunku, jak i w dobrym kierunku. Zobaczcie, jak głód determinuje, już tutaj odcinając się od duchowych rzeczy, jak determinuje nasze zdrowie, tak? To, co jemy. Jak decyduje o chorobie lub o zdrowiu. Widzicie, w jakim kierunku może pójść głód? Głód może być wykorzystywany w bardzo dobrym miejscu, w bardzo dobrym kierunku, czyli po to, żeby szukać Boga, żeby cały czas korygować tą naszą drogę, w którym idziemy. Jak również głód, jeśli pozwolimy, żeby ciało panowało nad naszym duchem, może pójść w bardzo złym kierunku i doprowadzić nas do chorób i śmierci też w wielu wypadkach. Czyli pierwszym jakby efektem postu jest głód, który ma nas przyprowadzić do Boga. Patrzcie, że głód w naszym życiu też tak naprawdę nie jest objawem fizycznym, tylko jest objawem psychicznym, dlatego że często nawet nam się nie chce coś jeść, a coś jest tak smakowite, przynajmniej tak wygląda, że jemy oczami, a wcale nie jesteśmy głodni. Widzicie, do czego nas prowadzi właśnie to? Prowadzi nas do pewnego rodzaju pożądania. Ja nie mówię, że zawsze to jest złe, natomiast oczywiście wszelkie skrajności są złe, tak? Czyli głód tutaj nie jest związany z naszą fizycznym brakiem jedzenia, ale jest związany z jakiegoś rodzaju pożądliwością. Czyli widzimy to kierunek, w którym to może nas prowadzić. I dlaczego post jest taki ważny? Dlatego właśnie, że post jest tym ujarzmianiem ciała. Jest ujarzmianiem naszych pożądliwości. I on jest narzędziem ku temu, żeby się nauczyć walczyć na przykład z pokusą. Jeśli pościsz i odmawiasz sobie jedzenia, jest to pierwsze ćwiczenie do tego, żeby nauczyć się walczyć z pokusą, która przychodzi do naszego życia. Czy jest to grzech, czy jest to nauk, czy czasami jest to po prostu zamknięcie buzi, żeby nie powiedzieć czegoś przykrego. To jest coś, co pozwala nam kontrolować siebie. Bo wiecie, że jako ludzie mamy, w przeciwieństwie do zwierząt i aniołów, mamy dwie pierwiastki w sobie. Jesteśmy zbudowani z ciała i z ducha. Zwierzęta są determinowane, ich całe zachowanie i życie determinowane jest tylko ciałem, tak? Popędami takimi naturalnymi. Natomiast aniołowie są tylko zbudowani jakby z ducha. A my, jako ludzie, mamy zarówno ciało, jak i ducha. I zobaczcie, co się dzieje, kiedy człowiek w całkowity sposób jest obwładnięty pożądaniem ciała. O takich ludzi się mówią, że zachowują się jak zwierzęta. Tak? Kiedy nie kontrolujemy siebie, kiedy nie ograniczamy sobie pewnych jakichś pragnień. Zobaczcie, co się dzieje z człowiekiem, jaki to jest wielki upadek, kiedy on zaczyna się zachowywać właśnie jak zwierzę, czy z jedzeniem, czy z innymi pożądliwościami. Dlatego jesteśmy zbudowani, jesteśmy stworzeni. Bóg dał nam duszę i tego ducha swojego, który jest w nas, i to jest właśnie ćwiczenie naszego ducha, tak? Żeby duch panował nad ciałem. I nie chciałbym, żebyśmy poszli w jakiś skrajności i mówili o tym, że teraz mamy nie słuchać swojego ciała, bo mamy słuchać swojego ciała. Jeśli jesteś zmęczony, jeśli jesteś rozdrażniony, napij się wody, zjedz coś, połóż się i odpocznij, bo to jest naprawdę najprawdopodobniej powodem twojego rozdrażnienia najpierw, a nie duchowe sprawy. Ale tutaj ma być ten balans. I post jest narzędziem do tego, żebyśmy ujarzmiali swoje ciało i swoje pożądliwości. Słuchajcie, jednym z owoców Ducha Świętego jest co? Samokontrola. Tak? Czyli narzędzie postu jest też narzędziem do tego, żebyśmy uczyli się samokontroli. Żebyśmy uczyli się właśnie przestawać wtedy, kiedy musimy przestać. Czy jeść? Czy zachowywać się w jakiś sposób? Czy zamknąć buzię i nie powiedzieć komuś czegoś przykrego? I post właśnie nam pomaga w tym. Kiedy pościmy też, to jest bardzo ciekawe, mam nadzieję, że zobaczymy to, że zwrócicie na to uwagę, jeśli zdecydujecie się pościć w tym tygodniu. Zobaczycie, ja pamiętam to takie pierwsze zdarzenie, jak pościłem, jak wiele czasu i jak wiele mojej uwagi pośród dnia jest związane z jedzeniem. Kiedy to jedzenie jest odstawione, Ty cały czas myślisz, o teraz bym zjadł, teraz jest mój czas na posiłek, teraz zrobię sobie to, muszę kupić tamto. Jeśli przestaniecie jeść, odmówicie sobie jedzenia w jakimś stopniu, to zobaczycie, jak wiele czasu i energii poświęcacie właśnie jedzeniu. I teraz jest sztuką ten czas poświęcić na coś innego. Czyli zaczynacie, odstawiacie jedzenie i wasz umysł zaczyna po prostu działać trochę inaczej, czyli on się wyostrza. On się wyostrza na to, co dzieje się wokół was. On się wyostrza na to, co się dzieje z waszym ciałem, jakie są wasze pragnienia, gdzie kierują się wasze myśli. Czyli jesteście bardziej uważni i świadomi tego, co dzieje się wokół was. Czemu to ma służyć? To ma służyć tego wyciszeniu i szukaniu właśnie Boga. Poświęćmy ten czas na wyciszenie się i jakby współpracę z Duchem Świętym, żeby pokazywał nam właśnie przez ten czas, kiedy nie jemy, co przykuwa naszą uwagę, z czym musimy walczyć na przykład. Ale też mamy się wyciszać w tym czasie, żeby słuchać Pana Boga, żeby pokazywał nam, żeby po prostu się z Nim mieć społeczność, pokazywał nam dalej, co mamy robić, gdzie mamy iść. Tutaj już mówiłem wam o tej samokontroli, że jest to owoc Ducha Świętego. Cały świat właśnie krzyczy o tym, że my mamy siebie zyskać, mamy być najlepszą wersją siebie. Natomiast my jako chrześcijanie żyjemy w opozycji do tego i mamy współdziałać, tak, z Bogiem i z Jego wolą do naszego życia. I mamy szukać Jego woli, bo tak naprawdę tam jest nasz skarb ukryty, że nasz skarb jest ukryty w niebie, także nie powinniśmy skupiać się na tym doczesnym życiu, natomiast powinniśmy szukać Jego woli i jak możemy to Królestwo Boże właśnie rozszerzać tutaj na ziemi, jak ta Jego wola ma się wykonywać w naszym życiu i właśnie temu służyć ma prostu. Słuchajcie, ale jak już wspomniałem, w Ewangelii Mateusza Jezus uczy uczniów nie tylko o poście. On w tym samym fragmencie, w tym samym rozdziale najpierw mówi o dawaniu. To już czytamy w Mateusza w 6 rozdziale od 1 do 18 wersetu. Jezus tam uczy o trzech rzeczach. O trzech rzeczach, które są ze sobą wspomniane. Już mówiliśmy o dwóch. Jest to modlitwa. Jest to post właśnie. A trzecią rzeczą, o której nie słyszy się nauczania zupełnie w kościołach, przynajmniej ja nie słyszę tego nauczania. I to jest coś, co Jezus stawia prawie na równi z tym. To jest taki potrójny sznur. A wiecie, co kaznodzieja Salomon mówi o potrójnym sznurze w naszym życiu, że ten sznur ciężko go rozerwać, jeśli jest potrójny. Czyli trzy elementy takiego życia codziennego z Bogiem, czyli dawanie, jałmużna, druga rzecz, modlitwa i trzecia rzecz właśnie post. Także te trzy elementy idą ze sobą razem, idą ze sobą w parze i ten sznur, to nasze życie duchowe będzie silniejsze i mocniejsze, jeśli te trzy elementy włączymy do swojego życia. Czyli hojne dawanie, sianie, bo co siejesz, to i zeżniesz. Modlitwa, zawsze się módlcie, tak, bez przystanku, dziękuję, za wszystko dziękujcie. I post, czyli uniżanie się, czyli szukanie, czyli właśnie walka z tymi pożądliwościami. Wracanie na ten kierunek, którym prowadzi nas Bóg. Te trzy elementy są bardzo ważne w naszym życiu. Chcę, żebyśmy zwrócili na to uwagę. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest historia, która przykuła moją uwagę. To jest historia też w Ewangelii Mateusza. Pamiętacie, Jezus jeszcze w jednym momencie mówi o poście. Pamiętacie historię, kiedy Jezus poszedł na górę Przemienienia, a w międzyczasie przed tym, czy po tym wydarzeniu wysłał uczniów, żeby szli do okolicznych wiosek. No i przychodzą uczniowie i mówią o tym, że przyprowadzili do niego ojca z synem, epileptykiem, i mówią do Jezusa, że nie mogli wyrzucić z niego tego demona, i się pytają dlaczego. To wszystko jest opisane w 17 rozdziale Mateusza, jeśli chcecie do tego sięgnąć, od 14 do 21 wersetu. Jezus im mówi na końcu: lecz ten rodzaj demonów wychodzi tylko za sprawą modlitwy i postu. Czyli widzimy, że post ma potężne znaczenie też w życiu takiej rzeczywistości duchowej, potężnym orężem działania przeciwko siłom demonicznym. Natomiast ja zwróciłem uwagę na coś innego. Zobaczcie, jaki werset jest wcześniej. Jezus mówi tutaj: z powodu waszej małej wiary, wyjaśnił, zapewniam was bowiem, gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy i powiedzieli tej górze: przenieś się stąd, przeniesie się. Nie byłoby dla was nic niemożliwe. I zwykle jak czytamy tę historię, no to skupiamy się na tym wersecie. O czym? O tym, że jeśli by była nasza wiara jak to ziarno gorczycy, czego zupełnie nie rozumiemy, ja tego nie rozumiem, to by się przeniosiły góry. Ale nie bez powodu te dwa wersety są ze sobą zestawione. Patrzcie, tutaj Jezus mówi, że nic nie będzie dla was niemożliwego do osiągnięcia. A dalej jest mowa o czym? O poście. Czyli widzimy tutaj, ja to zostawiam wam do swojej własnej interpretacji, bo żeby tu nie nadużywać tego, żeby nie mówić teraz, że jak będziecie pościć, to wszystko wam się w życiu uda i powiedzie. No nie. Dawid też pościł 7 dni, a w konsekwencji, po 7 dniu jego syn umarł. Tak? Czyli post nie wykręca Bogu ręki i mówi: daj mi to. Natomiast zobaczcie, że nie bez powodu te dwa wersety są obok siebie. Być może właśnie post buduje waszą wiarę. A jak będziecie mieli wiarę, to nic niemożliwego. Nic nie byłoby dla was niemożliwe, tak? Post, modlitwa, wiara. Widzimy, jak to wszystko się ładnie łączy. I kończąc już, bo tutaj temat jest na rozważania, pewnie dłuższy w cały post, ale wracam do tego głodu, słuchajcie. Wracam do tego głodu, który jest tą potężną siłą napędową w naszym życiu. I patrzcie, z głodem związane jest jedzenie. Jedzenie jest, jak obserwujemy te spotkania Jezusa z ludźmi, to one bardzo często gdzie się odbywały? Przy stole, przy jedzeniu. Zobaczcie, kogo my zapraszamy do naszego stołu. Jak ciężko jest nam spotkać się z kimś, kogo nie lubimy. Zaprosić do obiadu. Zawsze jest tak na weselach, prawda? O nie, ciekawe, z kim usiądę przy tym stoliku. Z kim mnie posadzą, tak? A jak mamy wybór, to siadamy właśnie w tych, których lubimy, tak? Bo to jest właśnie miejsce spotkania. To jest miejsce intymne. I zobaczcie, gdzie Jezus spotyka swoich uczniów? Gdzie On ma z nimi ten najbardziej intymny czas? Właśnie przy stole, przy jedzeniu, przy ognisku, przy tej rybie. Czyli głód, post powoduje głód w naszym życiu. Głód spotkania, bo wiemy, że na końcu jest ten pierwszy posiłek po poście. I on jest to niesamowitym właśnie miejscem, w którym spotykasz samego Boga. Czyli on, ten głód i post prowadzi nas do spotkania z Bogiem. I to chciałbym, żebyście zapamiętali z tego, że głód ma was prowadzić do spotkania z Bogiem. Bo pod tym całym wyrzeczeniu, jakim jest post, czeka nas nagroda właśnie w tej społeczności z Bogiem. Zobaczcie, co jest napisane w już ostatni werset. W objawieniu, w 3 rozdziale, 20 werset. Oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Czyli widzicie tutaj tą obietnicę, to pragnienie Boga Jezusa do tego, żeby z wami się spotkać. A post jest właśnie pierwszym krokiem do tego spotkania. I z tym was chcę zostawić, powiedzieć amen, ale jeszcze nie koniec, bo Marek poprosił mnie o tym, żeby troszkę powiedzieć o tym poście i o tym tygodniu postu i modlitwy, którym zaczynamy od jutra. Przygotowałem dla was takie kartki. To wszystko zostało wam wysłane na maila, kto jest na liście. Kto nie jest, może się zapisać, to doślemy. Przygotowałem wam takie kartki dla chętnych, żebyście sobie widzieli. Tutaj jest rozpiska o tematach modlitewnych, które mamy przygotowane, zaproponowane dla was, dla nas jako całej społeczności. I zanim do tego przejdę, to chcę powiedzieć, jak będzie wyglądał nasz tydzień. Albo jeszcze inaczej, zacznę od tego, w jaki sposób pościć. Słuchajcie, to jest przerażające, ale mój duch się cieszy, moje ciało jest przerażone tym tygodniem. Mówimy o tym, że to jest tydzień, ale tak naprawdę to jest 5 dni. Od poniedziałku do piątku, tak żeby was nie stresować, że to jest cały tydzień. Zaczynamy trochę wolniej. W tym roku 5 dni, od poniedziałku do piątku. Mamy 5 tematów modlitewnych, o których chcemy, żebyśmy się modlili. To są takimi trochę sferami w naszym życiu. Pierwszego dnia chcę, żebyśmy modlili się. Znaczy, to są propozycje oczywiście. Możecie przystąpić do tego. Nie czujcie się zobowiązani, bo to nie na tym polega, że teraz będziemy wam kazać. W pierwszym dniu chciałbym, żebyśmy zwrócili w naszych modlitwach uwagę na nas i na Boga, czyli na naszą osobistą relację z Bogiem i z Nim relację. Żebyśmy modlili się o głębszą relację, o głębsze poznanie Jego i tak dalej, i tak dalej. Czyli w pierwszym dniu skupiamy się na sobie. W drugim dniu idziemy o krok dalej, skupiamy się na naszej rodzinie. Czyli modlimy się o nasze dzieci, o naszych współmałżonków, o naszych przyjaciół, o te najbliższe osoby, kimkolwiek te osoby są w waszym życiu. Skupiamy się o nich, bo to jest następna sfera najważniejsza w naszym życiu. W trzecim dniu, czyli w środę, chciałbym, żebyśmy skupili się na twoim kościele i liderach i członkach kościoła, tak, żebyśmy modlili się o naszą lokalną społeczność, czyli tutaj o ten kościół, bo jest to bardzo ważne. Czwartego dnia nie skupiajmy się tylko na sobie i na swoim kościele, dlatego że jesteśmy w kontekście szerszym, czyli w kontekście naszego miasta. W czwartek chciałbym, żebyśmy się skupili na modlitwę o nasze miasto, o miejsca, w których żyjemy, miejscowości, w których żyjemy, dlatego że to jest wasza strefa wpływów, te osoby, z którymi się spotykacie. Nie tylko tu w kościele, ale szczególnie poza kościołem. To jest wasza strefa wpływów, żeby szerzyć Królestwo Boże. I o to chciałbym, żebyśmy modlili się w czwartek, czyli o miejscowość, w którą mieszkasz, o znajomych z pracy na przykład i o przyjaciół, z którymi masz kontakt, niekoniecznie wierzącymi, tak, żeby poznali Boga. I w piątym dniu, czyli w piątek, chciałbym, żebyśmy modlili się jeszcze szerzej o Polskę, o nawrócenie, o przebudzenie, o to, żeby Polska była w rękach i w oczach Pana, tak? W szczególnym miejscu. Także to jest 5 takich tematów. One są bardziej wyszczególnione na tych kartkach. Tutaj na końcu macie trochę miejsca, żeby oczywiście stawić swoje prośby modlitewne, bo każdy takie ma. Możecie się tego stosować? Nie. Jak wygląda nasz tydzień? Mamy dwa oficjalne spotkania. W piątek o godzinie 18 i w środę o godzinie 18, dwa spotkania oficjalne, takie modlitewne. Zachęcam też grupy domowe, żeby poświęciły czas na te spotkania. Przynajmniej jedno, słuchajcie, tak? Bo ja wiem, że to nie trudno poświęcić tak dużo czasu w tygodniu na kościół, ale zachęcam, żebyście przynajmniej raz przyszli w ten dniu i żebyśmy razem mogli się modlić. Oprócz tego, oprócz środy o 18 i piątku o 18, w piątek będzie tutaj zakończony ten tydzień takim uwielbieniem, wieczorem uwielbienia. Zaprosiliśmy zespół z Umrągowa, usłużą nam właśnie uwielbienie, także przyjdźmy, spędźmy ten czas wspólnie. Oprócz tego, dla chętnych oczywiście, ci, którzy mogą i ci, którzy chcą, o 20 w pozostałe dni, czyli poniedziałek, wtorek i czwartek, o 20 w kawiarence, jeśli ktoś chce, może przyjść na wspólną modlitwę. Jeśli ktoś nie chce, jeśli ktoś nie może, to nic się nie dzieje, tak? Ale pamiętajcie o tym, że w tym czasie się spotkamy od 20. Módlcie się, jeśli możecie, w domach, w tym samym czasie, tak? Od 20 do 21 te spotkania będą. Jeśli możecie, zachęcam Was do tego gorąco, żebyśmy jako wspólnota stali razem właśnie w tym. To jest piękna obietnica w tym, co Bóg mówi, że jeśli wspólnie będziecie się modlić, to ja w tym domu zamieszkam, tak? Czytaliśmy o tym z drugiej kronik. Będę wysłuchiwał waszych modlitw. Także tak wygląda nasz plan tygodnia. I słuchajcie, jak pościć? Nie chcę, żebyście byli przerażeni. Są różne rodzaje postu. Jest post całkowity, czyli abstynencja, powstrzymywanie się od jedzenia całkowicie i od wody. Nie polecam takich postów, jeśli nigdy nie pościliście. Jest post o samym wodzie i chlebie. Jest post, który na przykład polega na tym, że odmawiamy sobie jedynego posiłku dziennie. Jest post, który polega na przykład na tym, że jemy tylko jeden posiłek dziennie. Jest post, w którym jemy normalnie, ale powstrzymujemy się na przykład od mięsa. Jest post, który polega na tym, że tak zwany na przykład post Daniela, że powstrzymujemy się od wszelkich smakołyków, jak to sam Daniel powiedział, i jemy tylko warzywa i owoce. Także pomyślcie o tym. Nie od razu na całkowity post, nie od razu na 5 dni. Wystarczy jeden dzień, żeby to nie było dla Was przykrym jakimś doświadczeniem za mocno, ale pamiętajcie, że to ma być ofiara, a nie dar. W ofierze rezygnujemy z czegoś, tak? Tracimy, a w darze czujemy się dobrze, że coś podarowaliśmy, tak? Także niech nas to trochę kosztuje. Natomiast Wasze zdrowie jest najważniejsze. Jeśli ktoś jest w takiej sytuacji życiowej, bierze leki, nie pośćcie, tak? Znacie swoje ciało, znacie, w jakim jesteście stanie. Niektórzy mają małe dzieci, nie mogą. To też jest zrozumiałe. W takim wypadku możecie sobie umówić czegoś innego w waszym życiu, na przykład telewizora albo telefonu. I ten czas poświęcić właśnie na modlitwę. Tak? Także tych sposobów na post jest bardzo, bardzo wiele. I wy sami musicie zdecydować o tym, kto jak pości, kiedy pości i ile pości. Nikt was za to nie będzie rozliczał. To jest wasza sprawa między wami i Panem Bogiem. Także zaczynajcie od małych kroków. Jeśli ktoś nie może powstrzymać się od jedzenia ze względów różnych, na przykład choroby, to znajdźcie coś innego. Tak? Wyłączcie muzykę, wyłączcie telewizor, odłóżcie telefon. Poświęćcie ten czas. Odejdźcie od rzeczy pospolitych, tak? Tak jak tutaj nawet czytał ten. I poświęćcie ten czas na rzeczy właśnie duchowe, na szukanie Pana. Także to dla Was, dla chętnych. Tutaj kartki leżą, jak nie starczy, to skopiujemy dalej. Tutaj leżą, można sobie brać po nabożeństwie. Macie wszystkie informacje bardziej rozwinięte na informatorze zborowym, który wysłałem do Was wczoraj. Każdego dnia na nasz WhatsApp będę Wam wrzucał, o co się dzisiaj modlimy. Tak? Wieczorem poprzedniego dnia będę Wam rzucał, że możecie szybko spojrzeć w telefon. Dla tych, którzy nie będą używali telefonu, jest na kartkach. Zgnijcie sobie, włóżcie do Biblii, wpiszcie sobie Wasze prośby modlitewne, wpiszcie datę i zobaczycie, jak Pan Bóg będzie działał. Potem sobie będziecie porównywać z tym, jak Pan działa i jak odpowiada, bo jest wierny na Wasze modlitwy. Także ja Wam bardzo dziękuję. Zachęcam, mam nadzieję, że jesteście zachęceni, a nie zniechęceni do postu i do zobaczenia.